Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, gościmy w naszym radiowym studiu dwóch gości dnia w Radiu Rodzina. Alan Pelc i Tobiasz Wasiewicz z parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Głuchowie. Panowie interesują się tematami sakralnymi, więc dzisiaj przybliżą nam trochę temat struktury Kościoła, hierarchii i wszystkich tytułów, tych, które teraz istnieją w Kościele i tych, które w dawnych czasach także istniały, więc będziecie mogli poznać trochę tą strukturę i hierarchię Kościoła rzymskokatolickiego. Do tego was zapraszamy podczas tej dzisiejszej rozmowy. Na samym wstępie, kim jest kapłan?
Jeżeli chodzi o to, kto jest kapłanem, chciałbym przeczytać Państwu jeden, bardzo krótki, acz jakże treściwy cytat z Kodeksu Prawa Kanonicznego, dokładnie to kanon 107. Jest to stare prawo kanoniczne. Duchowni odróżniają się w Kościele od świeckich przez ustanowienie Boże. Jest to bardzo krótki, ale niesamowicie wyczerpujący temat cytat, ponieważ Kościół jest hierarchiczny. Cytat ten zawiera bardzo prostą prawdę, mianowicie nie ma jakiejkolwiek przesady w odróżnieniu duchownych od świeckich. Jest to naprawdę proste. Duchowni odróżniają się w Kościele od świeckich przez ustanowienie Boże, a to oznacza, że taka jest wola Boża. To nie Kościół odróżnia świeckich od duchownych, ale ustanowienie Boże. Chrystus nie przekazał wszystkim wierzącym władzy duchowej.
Czy kiedyś dało się jakoś odróżnić kapłana od wiernego?
Oczywiście. Kiedyś takim znakiem fizycznym, który odróżniał kapłana od świeckiego, była właśnie tonsura. W pewnej książce znalazłem bardzo dobry opis tonsury. Kandydat klęka przed ołtarzem naprzeciwko biskupa, który wycina mu 5 kosmyków włosów na znak jego oderwania się od świata. W tym czasie recytują wspólnie ten oto werset z psalmu 15. Pan cząstką dziedzictwa mego i kielicha mego. Ty jesteś, który mi przywrócisz dziedzictwo moje. Następnie biskup nakłada na kleryka komże. W ten oto sposób młody człowiek kiedyś stawał się duchownym.
W filmach popularne są wzorce duchownych z wyciętymi kółkami na głowach we włosach. Czy tak też było?
Tak, tak też było, ale jest to praktyka raczej wczesnochrześcijańska. Wycinanie kółka na głowie jest praktyką raczej średniowieczną. W czasach nowożytnych zaczęto od tego odchodzić, jednakże warto dodać, że praktyka ta przetrwała w niektórych zakonach do czasów obecnych.
Obecnie są 3 stopnie święceń. Kiedyś w Kościele rzymskokatolickim było tych stopni święceń aż 7. Posłuchajcie o tych święceniach, które były kiedyś i które są teraz.
Kiedyś w Kościele były jeszcze 4 święcenia niższe. Kolejno ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat. Aktualnie święcenia te zostały oddane do dyspozycji świeckim. Pierwszym ze święceń niższych jest ostiariat. Przydziela on zadanie otwierania i zamykania kościoła, usuwania stamtąd osób niegodnych oraz ochrony przedmiotów liturgicznych, szat świętych itd. Cnotą specjalną wymaganą od ostiariusza jest gorliwość o dom Boży i o duszę. Podczas ceremonii święceń ostiariusz otrzymuje od biskupa klucze, symbol domu Bożego i wszystkiego, co się w nim znajduje, gdyż jest on strażnikiem tegoż domu. Wzywa on wiernych do świątyni, jest to jego zadanie służebne wobec mistycznego ciała. Tak, dokładnie, jest to 2 stopień święceń niższych. Zadaniem lektora jest czytanie świętych ksiąg, zwłaszcza podczas juczni, oraz, co ciekawe, nauczanie religii. Może on także święcić chleb i owoce. Szczególnymi cnotami, którymi powinien się wykazywać, są miłość i zgłębianie Pisma Świętego, jak również gorliwość o uświęcenie wiernych. Konieczna jest głęboka wiara, by pełnił on świątobliwie swój urząd. Podczas tych święceń lektor otrzymuje księgę czytań na znak swej nowej misji. 3 święceniem niższym jest egzorcystat. Daje on moc wyrzucania demona z ciał opętanych, ale też moc zwykłego odpędzania go od wiernych. Jego cnoty szczególnie stanowią czystość serca i umartwienie żądz. Egzorcysta otrzymuje księgę egzorcyzmów, symbol swego urzędu.
Ostatnim święceniem niższym był akolitat.
Akolita uczestniczy już w sakramencie kapłaństwa, podając kapłanom do ołtarza wino i wodę. Powinien bardzo starać się wieść życie czyste. Przyjmując ampułki, otrzymuje pewną władzę nad darami, które będą złożone na ołtarzu.
Idąc dalej, kolejnym ze święceń, już nie niższych, ale usuniętych, był subdiakonat.
Tak, zadaniem subdiakona było podawanie diakonowi pateny kielicha, nalewanie do niej wody i śpiewania treści listu apostolskiego. Ponadto miał za zadanie oczyszczanie przedmiotów wykonanych ze tkaniny, służących do odprawiania mszy świętej. Aktualnie te święcenia niższe oraz święcenia subdiakonatu zostały całkowicie oddane do użytku świeckim, poczynając od ministrantów, aż po świeckich lektorów i akolitów.
To teraz poruszmy temat święceń, które są w kościele obecnie.
No to obecnie w kościele pozostały dawne święcenia wyższe, czyli święcenia kolejno diakonatu, prezbiteratu i episkopatu. Pierwsze z tych święceń, czyli diakonat. Osoba po pierwszych z tych święceń, czyli diakon, najprościej mówiąc, asystuje podczas mszy prezbiterowi lub biskupowi, ale również sam może głosić Słowo Boże, udzielać sakramentu chrztu świętego i komunii.
Czy choćby odprawić pogrzeb.
Dokładnie. Kolejnymi święceniami są święcenia prezbiteratu, po których zostaje się po prostu księdzem. No i ostatnimi z dawnych święceń wyższych, a obecnie jedynych, co pozostały, są święcenia episkopatu, po których zostaje się, najzwyczajniej w świecie mówiąc, biskupem.
Skończyliśmy temat święceń, porozmawiajmy teraz o godnościach, funkcjach i tytułach prezbiterów.
Prezbiter może otrzymać 4 podstawowe godności lub funkcje. Są to kanonik, kapelan, prałat lub pronotariusz apostolski. Kanonicy również dzielą się na kolejne 3 grupy: kanoników gremialnych, ponadliczbowych i kanoników honorowych. Kanonicy gremialni i ponadliczbowi są członkami tzw. kapituły, czyli zgromadzenia księży kanoników przy katedrze lub kościele niebędący katedrą, zwanym wtedy kolegiatą. Kanoników możemy oddzielić od zwykłych prezbiterów na podstawie ich szat, ponieważ sutanny kanoników mają fioletowe dodatki. Różnicami pomiędzy tymi 3 grupami, czyli kanonikami gremialnymi, ponadliczbowymi i honorowymi, jest to, że kanonicy gremialni i ponadliczbowi mają swoje miejsce w kapitule, a kanonicy honorowi nie zasiadają w kapitule, ale mogą używać szat i tytułów kanonickich.
Kolejnym tytułem honorowym, połączonym z funkcją dla prezbitera, jest prałat. Prałat to prezbiter, który stoi na czele prałatury terytorialnej lub personalnej, czyli instytucji tworzonej dla właściwego rozmieszczenia duchowieństwa, dla prowadzenia specjalnych dzieł duszpasterskich czy misyjnych.
Należy również wspomnieć, że prałat funkcjonował jako tytuł bez funkcji i tytuł ten był przyznawany do 2014 roku przez papieża na prośbę biskupa dla zasłużonego prezbitera. Będąc przy temacie prałata jako tytułu honorowego, należy nie wspomnieć o jedynym z tytułów honorowych, które pozostały w obecnym kościele, czyli o kapelanie honorowym jego świątobliwości. Jest to tytuł nadawany prezbiterom powyżej 65 roku życia przez papieża, również na prośbę biskupa diecezjalnego. Wyróżniający się w pewien sposób pronotariusz apostolski. Pronotariuszy odróżniało od innych tytułów honorowych to, że jako jedyni mieli z tego tytułu możliwość noszenia mitry oraz używania pastorału w czasie liturgii. Pronotariusze apostolscy dzielą się na 2 grupy, de numero i supranumerum. Prałatów pronotariuszy de numero zawsze jest 7 i są oni odpowiedzialni za dokumentację papieską oraz stolicę apostolską w zakresie prawnym. Pronotariuszy supranumerum to natomiast zniesiony już tytuł honorowy, który był najwyższym tytułem dla prezbitera. Został ten tytuł zniesiony w 2014 roku, a wcześniej, za pontyfikatu Pawła VI, pronotariuszom apostolskim zostało zabronione używanie mitry i pastorału.
Nie każdy ksiądz pracujący na parafii może być nazywany proboszczem. Proboszcz jest to duchowny poświęcenie prezbiteratu zarządzający parafią, ale co ciekawe, mamy również 2 inne funkcje w parafii. Są to wikariusz i rezydent. Wikariusz parafialny, czyli duchowny poświęcenia prezbiteratu, który jest wyznaczony przez ordynariusza miejsca do pomocy proboszczowi w zarządzaniu parafią. Oraz rezydent, duchowny poświęcenia prezbiteratu, pomagający w pracach duszpasterskich, ale nie włączający się w obowiązki wikariusza z różnych powodów, np. emeryci, studenci, urzędnicy kościelni i będący na urlopach zdrowotnych.
Thank you.
Nie tylko prezbiterom przysługują różne tytuły honorowe i godności oraz funkcje. Biskupi też takie otrzymują.
Podstawowym, można powiedzieć, podziałem biskupów jest podział na biskupów, arcybiskupów oraz trochę mniej znanych patriarchów. Prezbiter po święceniach episkopatu z automatu zostaje biskupem. Biskup musi mieć przydzieloną jakąś diecezję, z tym, że nie każdy biskup włada diecezją, ponieważ niektórzy biskupi, na przykład biskupi pomocniczy, posiadają tak zwaną diecezję tytularną, czyli dawne diecezje kościoła, które z jakichś powodów zostały rozwiązane i funkcjonują właśnie jako stolice tytularne dla biskupów, którzy nie mają pod sobą żadnej diecezji faktycznej. Takich biskupów nazywamy biskupami tytularnymi. Natomiast biskupi, którzy faktycznie mają władzę nad jakąś diecezją, to biskupi diecezjalni i przykładem takiego biskupa jest oczywiście biskup Damian, nasz biskup kaliski, który zarządza diecezją kaliską. Kolejną grupą są arcybiskupi, czyli biskupi, którzy zarządzają diecezjami w pewien sposób, na przykład historycznie, ważniejszymi od innych. Przykładowo arcybiskup gondecki jest właśnie arcybiskupem z racji zarządzania archidiecezją poznańską, która historycznie pełniła większą rolę od diecezji kaliskiej, dlatego nazywamy ją właśnie archidiecezją. Diecezja i archidiecezja z kolei składają się na metropolie kościelne, na których czele stoją arcybiskupi metropolici. Wspomniany już arcybiskup Stanisław Gondecki, oprócz bycia arcybiskupem poznańskim, jest również metropolitą poznańskim, ponieważ stoi na czele metropolii poznańskiej, skład w który wchodzą archidiecezja poznańska oraz nasza diecezja kaliska. Szczególnym typem arcybiskupów są prymasi, czyli arcybiskupi stojący na czele, w cudzysłowie, najważniejszej archidiecezji w danym kraju. Taką rolę w Polsce pełnią arcybiskupi gnieźnieńscy, czyli arcybiskupi stojący na czele najstarszej w Polsce archidiecezji, których, jak pewnie wszyscy wiemy, nazywamy prymasami Polski. Ale również występują prymasi w innych krajach, na przykład prymasem Czech jest arcybiskup praski, a arcybiskupem Germanii, czyli Niemiec i Austrii, jest arcybiskup Salzburga. Przy temacie arcybiskupów należy również powiedzieć, że zdarzają się sytuacje, gdzie arcybiskup stoi na czele diecezji. Dzieje się tak wtedy, gdy mamy do czynienia z arcybiskupem ad personam. Ostatnią godnością, o której powiemy w tej części, są patriarchowie. Patriarchowie to są biskupi, którzy stoją na czele diecezji, które stoją na czele najważniejszych diecezji z punktu widzenia Kościoła, wyniesionymi do rangi patriarchatów. Obecnie w Kościele mamy 5 patriarchów, czyli patriarchę Jerozolimy, patriarchę Wenecji, patriarchę Lizbony oraz patriarchę Indii Wschodnich, a także patriarchę Rzymu, którym jest papież obecnie Franciszek. Patriarchów od biskupów i arcybiskupów odróżnia to, że mają różne przywileje papieskie. Na przykład patriarcha Wenecji ma przywilej używania szat kardynalskich mimo niebycia kardynałem, a patriarcha Lizbony ma przywilej używania dawnych atrybutów władzy papieskiej, jak na przykład falda, czyli długa alba, lub flabella, czyli wachlarze wykonane ze strusich piór.
Zwyczajowo arcybiskupem ad personam jest również legat papieski, pełniący równocześnie stałą misję dyplomatyczną. Legat papieski to taki ambasador Watykanu na dany kraj.
Szczególną grupą w kościele są kardynałowie, zwani niekiedy książętami kościoła. Jest to kilkuset biskupów i prezbiterów z całego świata, wybieranych osobiście przez papieża ze względu na ich zasługi dla kościoła lokalnego i powszechnego. Wszyscy kardynałowie tworzą razem Święte Kolegium Kardynalskie Świętego Kościoła Rzymskiego, którego podstawową rolą jest wybór nowego papieża po śmierci obecnego. Wbrew powszechnej opinii, kardynał nie musi być biskupem. Zdarzają się również, jak już powiedzieliśmy, prezbiterzy będący kardynałami, którzy z racji bycia kardynałem mogą nosić mitrę, natomiast nie używają oni pastorału. Wybór nowych kardynałów jest ogłaszany przez papieża publicznie. Zdarzają się natomiast sytuacje, że papież mianuje kardynałów in pectore, czyli w sercu. Ma to miejsce w przypadku duchownych z terenów, gdzie katolicy są prześladowani i ma to na celu ochronę kardynała przed ewentualnymi represjami ze strony władzy i w takiej sytuacji tylko papież wie, kogo właśnie mianował kardynałem w swoim sercu. Kardynałowie dzielą się na 3 podstawowe grupy. Są to kardynałowie diakoni, kardynałowie prezbiterzy oraz kardynałowie biskupi. Kardynałami, diakonami zostają kardynałowie pracujący w kurii rzymskiej i na stale przebywający w Rzymie. Tytuł kardynała prezbitera natomiast otrzymują elekci, którzy pełnią rolę ordynariusza swojej diecezji. Ostatnią grupą, można powiedzieć najważniejszą, są kardynałowie biskupi. Jest ich zawsze 7. Kardynałowie biskupi otrzymują diecezję tytularną, która jest jedną ze 7 tak zwanych diecezji suburbikalnych, 7 diecezji już nieistniejących, które niegdyś otaczały archidiecezję rzymską. Spośród kardynałów biskupów wybierany jest dziekan i wicedziekan kolegium kardynalskiego oraz kardynał kamerling, którego rolą jest zarządzanie stolicą Piotrową w przypadku śmierci lub abdykacji papieża.
Gośćmi dnia dziś w naszym radiowym studiu byli Alan Pelc oraz Tobiasz Wasiewicz z parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Głuchowie, gdzie pełnią swoje funkcje liturgiczne. Bardzo dziękujemy za tą rozmowę, w której opowiedzieliście nam o strukturze, hierarchii, godnościach oraz tytułach kapłańskich w Kościele rzymskokatolickim.
Bardzo dziękuję. Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Gość dnia w Radiu Rodzina.